Przed mikrofonem Grzegorz Gil. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszej cotygodniowej audycji, podcaście GPS, globalny punkt spojrzenia, w którym szukamy punktów stycznych, zapalnych, spornych we współczesnym świecie globalnej polityki, która jest bliżej nas niż nam się wydaje. Dziś, drodzy Państwo, nietypowe spotkanie, spotkanie wokół książki, ale obiecuję Państwu, że nie będziemy przynudzać przez te 40 kilka minut, biorąc pod uwagę także muzykę utrzymaną w tonacji programu, będzie to niemalże godzina. Już od dziś będzie ten odcinek także dostępny dla Państwa na naszej stronie internetowej i na Spotify. GPS o tym, jak myślą Państwa, drodzy Państwo. Książka Johna Mearsheimera. Tak, dokładnie, to ten teoretyk stosunków międzynarodowych, który okrył się raczej złą sławą w polskim komentariacie, biorąc pod uwagę jego opinie mówiące o tym, że nie ma żadnych dowodów, że Władimir Putin myśli w kategoriach neoimperialnych. Mówił o tym, że to NATO sprowokowało agresję rosyjską na Ukrainę, ale zostawiamy to, drodzy Państwo, ponieważ ten sam John Mearsheimer wraz z Sebastianem Rosato wydali książkę o racjonalności w polityce zagranicznej. Racjonalność w polityce zagranicznej, drodzy Państwo, jako kategoria wyjaśniająca działanie. Wydanie amerykańskie tej książki to rok 2023. Książka powstawała w warunkach pandemii. Książka powstawała już w warunkach pełnoskalowej agresji. Z pewnością nie jest to książka pierwsza z serii, pierwsza z tego gatunku. Ale na pewno warto się jej przyjrzeć. Dlaczego? Dlatego, że ma także swoje polskie wydanie i to także pretekst, by spotkać się dzisiaj z moim gościem po raz kolejny na pokładzie GPS. Pan Jan Satkiewicz, wicedyrektor wydawnictwa Universitas. Bardzo mi miło, Janku, że znów jesteś z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu i dziękuję Ci za zaproszenie do rozmowy.
Drodzy Państwo, nie jest przypadek, ponieważ pan Jan przełożył książkę na język polski. Być może Państwo pamiętacie wcześniejsze GPS-y. Rozmawialiśmy o kilku różnych pozycjach książkowych, Hanley Ball między innymi. I to Kenneth Waltz, to takie dwie propozycje i dziś trochę dopinamy, stworzymy swoisty tryptyk teoretyczny, ale obiecuję Państwu, że nie będziemy zanudzać, ponieważ to nie o to chodzi w audycji publicystycznej, ale my zastanowimy się dzisiaj, drodzy Państwo, po pierwsze, na ten temat, co ta książka wnosi do naszego rozumienia racjonalności w procesach decyzyjnych dotyczących wielkiej polityki, geopolityki. A pamiętamy sytuację chociażby, nie mam wątpliwości, że ta książka powstaje także pod wpływem wydarzeń na Ukrainie. Książka, która, i tu powinienem też Państwa zaprosić, Wydawnictwo Prześwity, rok 2024. Książka leży na moim biurku. Jak myślą Państwa racjonalność w polityce zagranicznej? John Mearsheimer, Sebastian Rosato, polski przekład Jan Satkiewicz. I drodzy Państwo, chcemy dzisiaj o tym porozmawiać. Pamiętny luty 2022 roku i w zasadzie hurtem okrzyknięty Putin, brany za osobę szaleńca. Pamiętam słowa Angeli Merkel, która po rozmowie telefonicznej stwierdziła, że on jest szalony. Czy było tak w istocie? Czy państwa Zachodu są wzorem racjonalności dla innych? A czy Polska myśli racjonalnie w warunkach pełnoskalowej wojny na Ukrainie? Ale przede wszystkim wyjdziemy, drodzy Państwo, w naszej rozmowie od tego, co ta książka wnosi? Dlaczego warto po nią sięgnąć, jeśli ktoś chce lepiej zrozumieć świat i zrozumieć sposób myślenia, procesy myślowe towarzyszące wielkim graczom w polityce? A Rosji, Chinom, Stanom Zjednoczonym, także Polsce oczywiście, biorąc pod uwagę to, że każde państwo w jakiś sposób myśli. Ale zacznijmy. Co do dyskusji, Janku, o racjonalności państw, o tym, jak myślą państwa, twoim zdaniem, wnosi książka Mearsheimera i Rosato?
Moim zdaniem Przede wszystkim wnosi to, że stara się przenieść to zagadnienie racjonalności na grunt takiej bardziej rzeczowej refleksji, wręcz naukowej, podczas gdy oczywiście w dzisiejszej epoce, kiedy polityką zagraniczną, polityką międzynarodową generalnie interesują się masy i do mas trzeba ten przekaz na temat polityki zagranicznej adresować. Co więcej, tych komentatorów polityki międzynarodowej też jest bez liku.
Tak.
To jest stosunkowo łatwo, jest duża pokusa do tego, żeby się uciekać do tego, żeby przeciwnika politycznego przedstawiać jako szaleńca, tak. Bo to z jednej strony mobilizuje przeciwko niemu tych, których się chce zmobilizować, z drugiej strony stawia go w odpowiednim, w odpowiednio złym świetle, więc jest mocna taka pokusa. Natomiast to, co próbują tutaj zrobić Mearsheimer i Rosato, to jest to, żeby przynajmniej właśnie przenieść to na grunt takiej bardziej rzeczowej refleksji. To znaczy, żebyśmy się tak naprawdę zastanowili, co to znaczy być racjonalnym w polityce, co to znaczy być nieracjonalnym. Oni oczywiście proponują swoją definicję, z którą można się zgadzać, można się nie zgadzać. Duża wartość tego, dla mnie nawet osobiście, polega na tym, że ona bardzo mobilizuje do myślenia, ponieważ to zagadnienie nie jest takie proste, nie jest takie oczywiste, jak się może wydawać po krótszym czy dłuższym nawet namyśle. Więc naprawdę sporo czasu można spędzić na rozważaniach na temat tego, co to właściwie znaczy, że państwa są racjonalne, a służyć to może temu, żeby takim określeniem nie posługiwać się jako po prostu obelgą wobec tych, którzy nam się nie podobają, których polityka nam się nie podoba, tylko żeby takie stwierdzenie ewentualnie też potrafić na bazie tej definicji, którą oni proponują, albo takiej definicji, którą sami sobie wypracujemy, żeby stwierdzenie, że ktoś jest racjonalny czy nieracjonalny, że ktoś jest wariatem czy szaleńcem, żeby potrafić uzasadnić. To jest jedna rzecz. Natomiast drugie, i to już dotyczy wprost tej definicji, którą oni proponują, oni, moim zdaniem bardzo cenne jest zwrócenie przez nich uwagi na to, że politycy to są ludzie, którzy posługują się teoriami.
Tak.
Homines theoretici. Tak. Że generalnie działalność polityczna opiera się na jakimś sposobie postrzegania świata i związków przyczynowo-skutkowych, jakie w tym świecie zachodzą. I to, ja nie do końca się zgadzam z tym, co z ich twierdzeniem, że politycy najczęściej się kierują teoriami, bo oni zwracają uwagę, że to rozumowanie teoretyczne może się posługiwać teoriami, które są takimi bardziej wiarygodnymi sposobami oceny sytuacji międzynarodowej, lepiej uzasadnionymi, ale mogą się też posługiwać analogiami na przykład, czy jakimiś takimi konceptami przypominającymi teorię, ale w sumie nie mającymi uzasadnienia. Mi się wydaje, że w myśleniu polityków nie jest tak dużo tych wiarygodnych teorii, jak oni zdają się sądzić. Jest więcej też tego myślenia takiego posługiwania się jakimiś skrótami myślowymi.
Tak, skrótowego, bo zwracają uwagę w istocie na to, zwłaszcza sięgając do dorobku i krytykując dorobek psychologów politycznych, tak, którzy mówią o tym, że państwa są na ogół nieracjonalne, z tą różnicą, że oni nie krytykują, nie traktują owi psychologowie tej kwalifikacji jako obelgi, o czym powiedziałeś, a po prostu próbują lepiej zrozumieć sposoby radzenia sobie ze współczesnym światem. Stąd to sięganie do skrótów myślowych, do analogii chociażby dziś. Zwróćcie państwo uwagę, zwróć uwagę Janku, Ukraina dzisiaj, przymiarki do rozmów pokojowych, od razu pojawia się Jałta, Jałta 2, tak? Od razu pojawia się Monachium, drugie rozdanie Monachium. Szukamy podpórek z historii, ale świat szalenie przyspieszył i wydaje się to zgubne. Ale jednak te skróty myślowe są. Przypomnij proszę naszym słuchaczom, jak definiują racjonalność w tym wydaniu strategicznym Mearsheimer i Rosato, biorąc pod uwagę to, że jest to główny bohater tej książki.
Oczywiście, jeszcze tylko dwa słowa do tej mojej wcześniejszej wypowiedzi, bo oczywiście te przykłady, które podałeś, są bardzo dobre. To wręcz to wymakiwanie Jałtą i Monachium to jest taki bardzo wymowny dowód takiego sprymitywizowania debaty o polityce międzynarodowej, ponieważ no, ludzie, którzy z historii właśnie zapamiętali w zasadzie te dwa hasła i druga wojna światowa jest dla nich no, jedynym punktem odniesienia, uważają się za uprawnionych do kompetentnych do tego, żeby komentować bieżące wydarzenia. No i oczywiście te porównania do Jałty i Monachium są nadużywane w sposób taki no wręcz już irytujący. Mhm. Natomiast jeszcze w tej poprzedniej wypowiedzi chciałem dodać, że nawet jeżeli politycy nie rozumują za pomocą teorii, tylko za pomocą skrótów myślowych, to jednak gdzieś tam zawsze w tym rozumowaniu polityków są takie założenia, że na temat związków przyczynowo-skutkowych. One mogą być fałszywe, to znaczy takie związki przyczynowo-skutkowe w rzeczywistości nie zachodzą. Niemniej, jeżeli się chce zrozumieć działania polityków, które czasami mogą się na pierwszy rzut oka wydawać niezrozumiałe, to zawsze warto się zastanowić nad tym, jakiego rodzaju rozumowanie ich do tego doprowadziło, a to już jest takie, powiedziałbym, stymulujące intelektualnie i to jest tutaj zasługa Mearsheimera i Rozato, że kierują nasze myślenie w tą stronę. No, jeśli chodzi natomiast o ich definicję, to oni uważają, że polityka, że państwa prowadzą racjonalną politykę, jeżeli kierują się wiarygodnymi teoriami. Oni w tej książce robią przegląd tych teorii, które uważają za wiarygodne i niewiarygodne. Więc przede wszystkim państwo musi się kierować wiarygodną teorią i ci ludzie, którzy stoją na czele państwa, muszą się kierować wiarygodną teorią albo zbiorem wiarygodnych teorii, to jest raz. A po drugie, polityka zagraniczna musi być skutkiem deliberatywnego procesu decyzyjnego. Czyli po pierwsze, nie może być podjęta przez jedną osobę samodzielnie, tylko musi być efektem narad i rozważań, nawet w wąskim gronie, ale jednak więcej niż jednej osoby.
To znaczy, że, przepraszam, że wejdę ad vocem, oni sugerują, że musi być elementem, wynikiem, owocem deliberacji, bo jeśli nie jest, to jest z natury nieracjonalna?
Tak uważają, tak uważają. Chociaż można to od razu zwrócić uwagę, że przecież, bo oni też swoją drogą wskazują na to, że w państwie musi też istnieć mechanizm decyzyjny i koniec końców w państwie zawsze jest jakaś osoba, która podejmuje ostateczną decyzję. Niezależnie od tego, czy to jest autokracja, czy demokracja, no to zawsze jest w demokracja od autokracji różni się tym, w jaki sposób ludzie dochodzą do władzy. Ale już kiedy władzę sprawują, to zawsze w każdym państwie jest jakiś wąskie grono decyzyjne, ale i w tym wąskim gronie decyzyjnym musi być ktoś, kto podejmuje decyzję. Nieważne, czy to jest właśnie przywódca autokratyczny, czy to jest prezydent, premier. Więc koniec końców i tak jedna osoba ostatecznie podejmuje decyzję. Niemniej oni uważają, że jeżeli by podjęła tę decyzję bez narad i rozważań rozmaitych wariantów w szerszym gronie, to byłaby to decyzja nieracjonalna. Natomiast jeżeli podejmuje po naradach, po tym procesie deliberacji, to wtedy jest to decyzja racjonalna.
Nie ma wątpliwości, drodzy Państwo, że w tej książce ona no, jest w dużej mierze psychologiczna, ponieważ autorzy twierdzą, że najistotniejszym elementem racjonalności jest proces myślowy. Także ten w wyniku dyskusji, deliberacji, który prowadzi do finalnych decyzji o charakterze strategicznym. Ale Mearsheimer i Rosato odróżniają wyraźnie w tej książce, jak dobrze widzę, mam wrażenie, że cały czas wzrok jest jednak po mojej stronie, racjonalność strategiczną od racjonalności celów. Jak odbierasz ten zabieg? To zdaje się ostatnia część, jeden z ostatnich fragmentów tej książki. Racjonalność celów i racjonalność strategiczna. Jak odczytujesz te intencje autorów?
Czy wydaje się, że takie rozróżnienie jest konieczne, ponieważ racjonalność strategiczna dotyczy tylko tego, jakie cele realizować. Natomiast no, jest też pytanie, racjonalność strategiczna dotyczy tylko tego, w jaki sposób realizować wybrane cele. Natomiast no, pytanie jest, czy państwo sobie te cele stawia racjonalne. Dokładnie. Można, nie wiem, dajmy na to, realizacja utopii komunistycznej przez Związek Radziecki nie była celem racjonalnym, natomiast to państwo mogło dążyć do tego celu w sposób racjonalny, prawda? No, w jakiś sposób racjonalne działania podejmować w tym kierunku, chociaż sam cel był nie do zrealizowania. Natomiast to jest też trochę, wydaje mi się, słaby punkt tych rozważań Mearsheimera i Rosato, ponieważ oni oczywiście stawiają sprawę w taki sposób, że najważniejszym celem jest przetrwanie.
Tak.
I że państwo, jeżeli dąży do, stawia sobie za cel przetrwanie, no to oczywiście jest to cel racjonalny. Ale tutaj mam wrażenie, odbija się ich na, w ogóle generalnie anglosascy teoretycy stosunków międzynarodowych zajmują się przede wszystkim mocarstwami. I mocarstwa, a mocarstwo to zgodnie z definicją, którą Mearsheimer podaje w Tragizmie polityki mocarstw, mocarstwo to jest takie państwo, które jest w stanie toczyć wojnę z najsilniejszym mocarstwem na świecie. Nawet jeżeli by ją finalnie przegrało, no to przynajmniej jest w stanie stawić jakiś sensowny opór temu państwu, które w danym momencie jest najsilniejsze na świecie.
Podjąć rękawice. Ale,
tak. Natomiast na świecie jest mocarstw jest nigdy nie więcej niż kilka. Nawet w tym momencie, kiedy tych mocarstw było najwięcej, to nie przekraczało to liczby bodajże 8. Teraz tych mocarstw jest mniej. Więc jest oczywiście cała masa państw mniejszych i słabszych, które nie do końca się takim rozumowaniem mogą kierować, bo dajmy na to Estonia u schyłku lat 30. XX wieku. No oczywiście może uznawać przetrwanie za swój najważniejszy cel, ale wobec przewagi, jaką nad Estonią ma Związek Radziecki, ten cel jest nierealny. I Estończycy, a jak z kolei polscy teoretycy, bo moim zdaniem warto uzupełniać lekturę anglosasów lekturą polskich myślicieli politycznych, bo oni w większym stopniu się zajmują strategią polityczną państwa słabego, to polscy teoretycy z kolei zwracają uwagę, że to, że państwo jest słabsze od przeciwnika, to, że nawet nie ma szans na niepodległość, to nie zwalnia przywódców tego państwa z obowiązku racjonalnego działania. Więc nawet w takich okolicznościach, jak właśnie te słabe państwa Europy Środkowo-Wschodniej w połowie XX wieku, czy być może też w niedługiej przyszłości, kiedy ten, bo przecież coraz szerzej się przebija już taka świadomość, że ten ład międzynarodowy, jaki istniał po zakończeniu zimnej wojny, odchodzi w przeszłość, w zasadzie już odszedł w przeszłość, wkraczamy w nową epokę rywalizacji mocarstw i te państwa słabe będą wystawione znowu na naciski mocarstw, w którym nie zawsze będą mogły się oprzeć. No i tak jak mówiłem, jak pouczają polscy teoretycy, nawet w takich okolicznościach trzeba starać się działać racjonalnie, nawet jeżeli to przetrwanie jako państwa niepodległego nie jest realne.
Ach, to jest, drodzy państwo, bardzo złożone. Nie ma wątpliwości, że ta anglosaska szkoła teoretyzowania, ona faktycznie, tak jak mówi pan Jan Sadkiewicz, ona zasadniczo dotyczy wielkich graczy, którzy mają zupełnie inne możliwości kształtowania systemu międzynarodowego. Tymczasem, no, gdybyśmy chcieli to przełożyć na nasz tutaj lokalny, polski, europejski grunt, to trochę zaczyna nam się ten grunt palić pod nogami. I o tym trzeba pamiętać. To, co już padło, to chciałem cię zapytać, czy racjonalność strategiczna demokracji różni się od racjonalności strategicznej w systemach autorytarnych? W dużej mierze ta odpowiedź, nie bezpośrednio, ale padła, no bo zwracasz uwagę i chyba należy tak odczytywać tę książkę, że mogą ją czytać zarówno Chińczycy, gdzie racjonalność to, pochwalę się państwu w tym momencie, słowem, które znam, liczy, to racjonalność. To w zasadzie to samo co powód. No i oczywiście anglosaskie rationality, niemiecki racjonalitat i tak dalej, i tak dalej. Czy ta książka jest uniwersalna?
Myślę, że tak. Tutaj oczywiście pod tym względem, ten proces decyzyjny może podobnie wyglądać w państwach rozmaitego typu, to w rozmaitych państwach mogą się tym kierować. Zresztą akurat Mearsheimer od dawna jest, znaczy teraz na Zachodzie jest objęty do pewnego stopnia infamią, natomiast w państwach takich jak Chiny, no, czy generalnie niezachodnich, tak, był ceniony od dawna. Także myślę, że do tego sposobu, ten sposób rozumowania, który oni prezentują, może być inspirujący dla każdego.
No, warto, drodzy Państwo, o tym pamiętać. Weźmiemy za chwilę, po krótkiej przerwie, na warsztat konkretne wydarzenia, które są podejmowane w książce, ale także te, które nie są, i spróbujemy wcisnąć je w gorset definicyjny, koncepcyjny Mearsheimera i Rosato. Po krótkiej przerwie zastanowimy się nad najlepszymi wyborami strategicznymi mocarstw z ostatnich kilkudziesięciu lat, a także największymi wpadkami, nieracjonalnymi decyzjami z perspektywy autorów. Zostańcie z nami.